każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie poruszymy temat składu Falobaza na sezon 2022, bo ten podobno jest już dopięty. Oprócz tego nasi eksperci omówią oba półfinały Speedway of Nations oraz m.in. rywalizację o brązowe medale drużynowych mistrzostw Polski. Branżowe media podają, że Falobaz zbudował już skład na sezon 2022. Do naszego pierwszoligowca mają dołączyć Australijczyk Ryan Tangate i junior Dawid Rempała z Unitarnów oraz Krzysztof Buczkowski z Motoru Lublin. Co ważne, ma pozostać Max Frick. Te doniesienia i słuszność wyboru komentuje nasz ekspert, dziennikarz Tygodnika Żużlowego i publicysta WP Sportowe Fakty Wojciech Kerber.
Przede wszystkim wydaje mi się, że tej jesieni szefowie Falubazu zajęli się budowaniem składu w odpowiednim momencie. To znaczy na pewno nikt nie przespał właściwego momentu, bo myślę, że te nazwiska w zasadzie pełnego składu, które padają w mediach, są prawdziwe i ten skład tak właśnie będzie wyglądał. Jest on już powszechnie znany. Wydaje mi się, że kluczem było oczywiście pozostawienie Maxa Fricka, który cały projekt uwiarygodnia swoją osobą, bo jest to zawodnik, który ma prawo rosnąć w siłę cały czas, co raz na jakiś czas pokazuje nam w cyklu Grand Prix. Oczywiście odejście Patryka Dudka jest dla mnie niestety przykre, to jest na pewno dla Zielonej Góry, ale jest ruchem naturalnym. Zanim jest troszeczkę słabszy okres, to jest bardzo ważne, żeby Patryk nie zaliczył kolejnego sezonu stagnacji, tylko żeby poszedł do przodu, tym bardziej, że awansował do cyklu Grand Prix. Akurat przezimowanie na niższym froncie no nie jest niczym dobrym dla kariery takiego zawodnika i nie ma co się oszukiwać. Natomiast, jak mówię, jest Max Frick, jest Rohan Tangate, który chyba, można powiedzieć, wygryzł ze składu Mateja Zagara. Mam wątpliwości, czy to jest lepszy zawodnik. Na pewno bardziej kolorowe w tym sensie, że Zielona Góra zyska kolejnego celebrytę, bo będzie się pokazywał w mieście częściej Marcin Gortat, a jest to miasto żużlowo-koszykarskie, więc w tym sensie na pewno zyskacie. Czy sportowo? Mam nadzieję, że tak. Krzysztof Buczkowski, klasyczny przykład, kliniczny przykład wręcz potwierdzający to, że nie jeżdżą nazwiska, tylko jeździ aktualna forma. Wiosną tego roku Krzysiek Buczkowski był pierwszy do zmiany, a jesienią tego roku jest pierwszym wyborem przy biegach nominowanych albo jednym z pierwszych. I widać, że poszedł bardzo, bardzo do przodu. I to pokazuje, że na papierze Falubas będzie solidny, bardzo solidny. Może nie będzie to Dream Team, natomiast na pewno będzie to zdecydowany faworyt numer jeden do awansu. Natomiast, tak jak mówię, nie jeżdżą nazwiska, jeździ aktualna forma. Krzysiek Buczkowski jest takim przykładem, ale dla mnie ewidentnym przykładem jest również Fogo Unia-Leszno, bo można stawiać diagnozę, że w tym roku zmieniła się całkowicie formacja młodzieżowa tego zespołu i to zaważyło. Natomiast ja bym też zaryzykował tezę, że problemem Fogo Unii w tym roku nie byli młodzieżowcy, tylko brak mistrzowskiej formy. Brak mistrzowskiej formy u Sajfudinowa, u Pawlickiego, u Liceja, czy nawet u Janusza Kołodzieja, któremu tym razem ten tryb play-offy się nie włączył, tylko im dalej w las, to Janusz osłabł. Bo tak naprawdę na papierze Unia Leszno w tym roku była jeszcze silniejsza i jeszcze bardziej gwiazdorska, jak w latach 2017-2020, kiedy 4 razy z rzędu zdobyła tytuł mistrza Polski. I podobnie będzie z Falubazem. Podobnie Pawliczak i Tonder. Mam nadzieję, że oni też wykonają krok do przodu, a nie krok w tył. I wszystko będzie od tego uzależnione. Na papierze wygląda to bardzo fajnie.
A Dawid Rempała, ten młodzieżowiec z Tarnowa, który miałby tutaj przyjść, co ty o tym ruchu sądzisz i o tym zawodniku?
Muszę powiedzieć, że rzadko widziałem w tym roku Dawida Rempałę na torze, natomiast rzeczywiście wiosną widziałem kilka jego występów i muszę powiedzieć, że do wiosny 2021 roku Dawid Rempała był zawodnikiem takim, no, bardzo nieposkładanym. Kiepska sylwetka, widać było tam jeszcze pewną bojaźń, natomiast no ewidentnie pod koniec roku przełamał się. Widać, że regularna jazda, bo jeździł naprawdę sporo, opłaciła się i to już jest teraz inny zawodnik. Ja muszę przyznać, że nie widziałem go w tej lepszej formie, w tej lepszej wersji Dawida Rempały, natomiast wystarczy spojrzeć na punktację, tak? To już jest inny zawodnik i na pewno może zrobić różnicę. Nazwisko zobowiązuje. Jak mówię, do tej pory nie widziałem tam, nie dostrzegałem tego talentu, który mieli ojcowie, wujkowie i cała rodzina Rempałów, natomiast no, albo się ma talent w żużlu, albo trzeba dużo jeździć. Dawid Rempała ma nazwisko, dużo jeździł i na pewno jest przygotowany, jeśli chodzi o zaplecze i to przyniosło efekt.
Tyle Wojciech Kerber. Teraz pomówimy o tym, co działo się w miniony piątek i sobotę w Dauga w Pils na Łotwie. W pierwszym półfinale Speedway Nations wygrała Polska w składzie Bartosz Marzlik, Dominik Kubera i Jakub Miśkowiak. Oprócz biało-czerwonych do październikowego finału awansowali Szwedzi i Duńczycy. Z kolei dzień później w drugim półfinale zwyciężyła Australia przed Łotwą i Francją i te zespoły także powalczą o tytuł w Manchesterze. Rozpoczniemy od analizy pierwszego półfinału. Ocenia i komentuje Jacek Frontczak, były menedżer m.in. Falubazu Zielona Góra.
To nie sposób uciec od przede wszystkim kwestii torowych, biorąc pod uwagę analizę tych zawodów. Z tego, co słyszymy od zawodników łotewskich, Andrzej chyba Lewidiew powiedział, że była dosypywana nawierzchnia tuż przed tymi zawodami, a zupełnie nie wiedzieć dlaczego. BSI ma różne dziwne pomysły, czy to przed zawodami, czy w trakcie zawodu. Wielokrotnie widzimy chociażby, ile wody jest lane w tor, zupełnie bez sensu. Zresztą sam, kiedy współorganizowałem ze strony klubu zawody Grand Prix i miałem okazję współpracować z Philem Morrisem, no to powiem szczerze, widziałem to na własne oczy, jak można zepsuć tor, lejąc wodę bez upamiętania zupełnie. Dzisiaj żużel nie na tym polega, żeby robić kartoflisko z toru, a takie akurat miało miejsce swego czasu w Toruniu. Natomiast tutaj tor się kompletnie rozrywał. Żużel generalnie bez wody nie istnieje, to jest jakby oczywiste, ale wszystko musi mieć odpowiednie proporcje. Ja się teraz nie wymądrzam, tylko no, jakby to jest bardzo prosta sprawa. Jest kruszywo, jest spoiwo i do tego jest potrzebna woda, żeby to wszystko się trzymało w jednej całości i w momencie przygotowywania nawierzchni tą odpowiednią ilość wody, układania nowej nawierzchni trzeba odpowiednio użyć. Natomiast tutaj jest takie wrażenie, zresztą konsultowałem to też gdzieś tam wymieniając uwagi z różnymi innymi osobami, które się na tym znają, to jednak tej wody prawdopodobnie zabrakło w momencie, kiedy tą nawierzchnię uzupełniano. W związku z tym korida była absolutnie potężna i całe szczęście, że żaden z zawodników nie ucierpiał. Zresztą nie potrafię sobie wyobrazić tego, co myśleli chociażby kibice czy włodarze Motoru Lublin, widząc, jak Mikkelsen jedzie całą prostą, prawie praktycznie bez kontroli nad motocyklem na jednym kole i tylko szczęście i zachowanie ich zawodników spowodowało to, że tam się nic nie stało złego. Ale wracając do spraw sportowych, Polacy wykonali zadanie. Może bez wielkiego błysku, ale tak jak powiedziałem, w gruncie rzeczy tak naprawdę chodziło o to, żeby awansować do finału i nie zrobić sobie krzywdy. I te oba cele zostały zrealizowane. Zresztą Bartek też miał problemy. No ciężko było w ogóle atakować. No, wchodząc pod zawodnika na takim torze, no to tutaj, że tak powiem, trzeba mieć naprawdę nie do końca w pełni władz umysłowych. Tu nawet dobrze spasowany motocykl niewiele pomoże na takich dziurach. Także zadanie dobrze wykonane. Wydaje się, że dobrą decyzją był dobór składu, dlatego, że Dominik Kubera dysponuje świetnymi startami. Ostatnio gdzieś nie do końca mnie dobrze chyba zrozumiano podczas mojej rozmowy na Wirtualnej Polsce, kiedy powiedziałem, że Dominik Kubera to jest ten wybór, który jest też spowodowany chociażby tym, że zawodnik jest ciągle na tak zwanym stand-by'u startowym, to znaczy jedzie o stawkę, w związku z tym ma najwyższą formę, ale nie mówiłem tego w stosunku do Macieja Janowskiego, który też jedzie na najwyższą stawkę i też jest jakby w tej chwili w absolutnie apogeum sezonu, bo jadą najważniejsze imprezy sezonu, tylko chodziło mi o to, czy Dominik Kubera w stosunku do innych potencjalnych zawodników, którzy mogliby się znaleźć w składzie, jak chociażby Patryk Dudek czy Paweł Przedpełski, którzy no, co tu dużo mówić, od miesiąca jedną zawody towarzyskie. I to jest ta różnica w stosunku do tamtych innych zawodników, a nie do Macieja Janowskiego. Także wybór bardzo dobry, świetny sprzęt. W ogóle Dominik to jest taki charakterny chłopak. On jest jakby mentalnie starszy, czy sprawia wrażenie znacznie starszego, aniżeli wiek, który posiada. I ja bardzo mocno kibicuję temu chłopakowi. I zadanie wykonał. Zresztą Kuba Miśkowiak podobnie. Co prawda tylko jeden start. Myślę, że gdyby pojechał jeszcze jeden bieg, też by wielkiej straty dla Polaków nie było. Natomiast uważam, że rzeczywiście pozostałe miejsca bez żadnych wielkich niespodzianek awansowali faworyci Duńczycy, Szwedzi, co prawda Duńczycy musieli gdzieś tam jeszcze się tam chwilę jeszcze pobarażować, ale wiadomo było, że jakby przejdą ten temat. Inna sprawa, że na takim torze skuteczność zawodników ofensywnych, takich jak Leon Madsen czy Fred Lindgren, znacznie spada. W związku z tym też kłopoty tych zespołów odpowiednich w różnych fazach zespołów. Natomiast z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć jasno, przewidywalne zawody od samego początku, jeżeli chodzi o kwestię wyniku. Ja też nie kupuję takiej narracji, że to jakaś była wielkie ściganie drużyn z peryferiów tego mainstreamu i tego najwyższego topu, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy to kogoś tak naprawdę interesuje. Oprócz tego no, zawody na średnim co najmniej poziomie, co najwyżej poziomie, także zadanie wykonane, do zapomnienia zawody.
Jeżeli chodzi o drugi półfinał, tam wygrała Australia, awansowali także Łotysze i Francuzi. Ci dwaj ostatni to trochę powie w takiej świeżości, a może nadal żużlowej egzotyki?
Nie, to cały czas jest żużlowa egzotyka, to jest formuła tych zawodów. Przed chwilą o tym też powiedziałem, że no, trudno się emocjonować taką formułą zawodów. Ja też się nie do końca zgadzam z tym, że jak wróci Puchar Świata, to nastąpi normalność, tylko problem polega na tym, że jeżeli mamy problem dzisiaj z zebraniem w różnych krajach trzech nawet poważnych zawodników do ścigania, no to co dopiero z pięcioma? Proszę nawet popatrzeć na Federację Duńską. Tam oprócz dzisiaj rzeczywiście Leona Madsena czy Mikkela Mikkelsena, no to z takiego topu zawodników to naprawdę próżno szukać, a już o juniorach nie wspomnę, więc ten Puchar Świata to niczego tutaj nie zmieni, po prostu jakość zawodników, oprócz jeszcze reprezentacji Polski, generalnie cały czas podupada. Zastanów się, ilu Szwedzi są w stanie dzisiaj wystawić klasowych zawodników, więc cieszmy się tym, co mamy tak naprawdę, żeby rzeczywiście były jakieś emocje, żeby Polacy mieli tak naprawdę ewentualnie z kim przegrać, bo tak naprawdę tylko o to chodzi, gdyby rzeczywiście chodziło o to, że mamy cały czas wygrywać, to te zawody są kompletnie bez sensu. Chyba każdy kibic doskonale o tym wie. Więc to nie jest powieść świeżości, tylko to jest kwestia tego, że chociażby Rosjanie zrezygnowali, tak naprawdę abdykowali, jeżeli chodzi o ten cykl. Aczkolwiek też nie byłoby łatwo, no, ale no, spodziewajmy się, że jednak awansowaliby do tego finału. Natomiast Emil Sajfudinow nie jest też w najwyższej formie, przede wszystkim sprzętowej, w związku z tym też myślę, że tutaj z Polakami mieliby problem, ale nie zmienia to faktu, że no, jakby no, niespecjalnie kręci mnie pojedynek i obserwacja i to, w jaki sposób pojedynkują się, nie wiem, Ukraińcy z Francuzami. No, z całym szacunkiem, ale jednak to nie jest ten poziom, do którego jesteśmy przyzwyczajeni i cieszmy się, że mamy Speedway Ekstraligę, która rzeczywiście, pierwszą ligę dzisiaj też żużlową, która rzeczywiście też bardzo mocno poszła do przodu, bo tam mamy żużel na bardzo wysokim poziomie, natomiast to jest jakaś taka dziwna historia. Myślę, że tak naprawdę finał będzie tym jedynym momentem, w którym będziemy rzeczywiście się tak na poważnie tym interesować i emocjonować.
Punktacja w Speedway of Nations 4-3-2-0 i też bieg jakby dodatkowy o trzecie miejsce, czy to jest atrakcyjna formuła?
Przede wszystkim chodzi o to, że to mistrzostwa świata par. W związku z tym, w jaki sposób tą parę trzeba premiować, inaczej nie da się tej punktacji ustawić w taki sposób, żeby wygrywała para, która niekoniecznie wygrywa bieg, ale jest na pozycjach 2-3, w związku z tym ta punktacja musiała się zmienić, żeby 5 dało więcej niż 4. No, tak to wygląda. Czysto techniczny zabieg, podkreślający, tak jak powiedziałem, formułę zawodów. Natomiast czy bieg o trzecie miejsce? Szczerze mówiąc, jakoś specjalnie sobie tym głowy nie zawracałem. Nie wiem, czy ktokolwiek z kibiców pamięta w ogóle, że było coś takiego. Ja myślę, że przede wszystkim finał będzie ciekawy, głównie przez pryzmat udziału reprezentacji Wielkiej Brytanii, bo tam rzeczywiście liczę na to, że Ty Woffinden, Robert Lambert czy Junior Flint, mam nadzieję, że tutaj rzeczywiście się postawią dosyć mocno. Do tego Australijczycy, którzy się świetnie czują na torach brytyjskich. Inna sprawa, no, w kontekście też poziomu sportowego, nic nie ujmując absolutnie tutaj Jasonowi Doyle'owi, którego też doskonale znamy w Zielonej Górze, bo to jest świetny zawodnik skądinąd i jest rzeczywiście w tej chwili w wielkiej formie, ale tam nie przegrał biegu w tym półfinale, w Grand Prix umówmy się, ma problem z awansem do ósemki, więc to też pokazuje, na jakim poziomie chociażby były te półfinały, jeżeli chodzi o kwestie sportowe. No fajnie, że zobaczyliśmy, że są jacyś tam zawodnicy, natomiast no, umówmy się, no, we Francji udział tych zawodników Dimitrija i Dawida nie sądzę, żeby był odnotowany w jakiejś prasie paryskiej i niespecjalnie myślę, że pociąga to za sobą jakiś proces szkoleniowy i za 3 lata zobaczymy walczącego w Mistrzostwach Świata zawodnika z Francji. Niemniej, tak jak powiedziałem, no ciekawe zawody do przejrzenia, natomiast niespecjalnie bym się nad nimi zastanawiał. Nie sądzę, żeby za 3 dni ktokolwiek pamiętał, jak one w ogóle wyglądały.
Tyle Jacek Frontczak. Pod koniec programu jeszcze spojrzenie na decydujące rozstrzygnięcia w PGE Ekstralidze. Na finałowe starcia jeszcze czekamy, ale za nami pierwszy mecz o brąz. W nim Fogołnia Leszno przegrała u siebie z moimi Bermudami Stalą Gorzów 41-49. Na tym spotkaniu był komentator żużla w telewizji Eleven Sports Michał Korościel.
Potwierdziło się to, z czym Unia Leszno miała problem przez cały sezon, to znaczy swój tor. Znowu nie potrafili jechać na swoim torze. Znowu Stal Gorzów dobrze się czuła na wyjazdach, bo Stal Gorzów też, mam wrażenie, w tym sezonie lepiej czuje się na wyjazdach niż w domu. Trochę to było tak, że Gorzów jechał w domu, a Leszno na wyjeździe, a w rewanżu w niedzielę niewykluczone, że to Leszno będzie jechało w domu, a Gorzów będzie jechał na wyjeździe. Także myślę, że rywalizacja jeszcze nie jest zakończona, ale no zdecydowanym faworytem już bardzo blisko brązowego medalu jest Stal Gorzów.
Czy te 8 punktów przewagi drużyny gorzowskiej to jest dla ciebie jakiekolwiek zaskoczenie?
Trochę jest. Myślałem, że będzie koło remisu i bardziej gdybym miał strzelać przed meczem, to bym obstawiał gdzieś jakieś 47-43 dla Leszna mimo wszystko. No ale oni kompletnie byli niedopasowani, zaskoczeni tym torem. Emil Sajfudinow odjechał najgorszy mecz dla Unii Leszno w ciągu 7 lat jeżdżenia dla tego klubu i zrobił to w meczu, w którym się żegnał z leszczyńską publicznością. Także dla Emila to jest, myślę sobie, strasznie przykre, bo jeździł dla nich, zdobył 5 złotych medali drużynowych mistrzostw Polski i kiedy się żegnał z leszczyńską publicznością, to odjechał najgorszy mecz. Także to cholernie przykre dla Emila, myślę sobie. No Piotr Pawlicki znowu pojechał u siebie słabo, albo nawet bardzo słabo, no ale to wystarczyło spojrzeć, jak on jeździł w tym sezonie w Lesznie. Ani razu nie zdobył 2-cyfrowego wyniku w domu i średnią miał poniżej 1,4, czyli uwaga, Piotr Pawlicki miał najniższą średnią domową, od kiedy tylko jeździ w Unii Leszno, od ponad 10 lat. Także to mówi wszystko.
Tak a propos Emila, to niektórzy gdzieś tam komentują w mediach społecznościowych, że jak odchodzi, to mu nie zależy może.
Nie, przecież on dostaje za te pieniądze. Do mnie to w ogóle nie trafia. Gdyby oni jeszcze jechali z Toruniem, do którego Emil przechodzi, to można by gdzieś szukać jakiegoś drugiego dna, ale to nie tak. Myślę, że wręcz nadambicja. Nadambicja, bo Emil jest takim gościem, który chce się dobrze pożegnać. Myślę, że w Gorzowie w niedzielę będziemy widzieć, jak bardzo mu zależy, żeby się pożegnać godnie.
A propos Stali, jeżeli chodzi o ojca sukcesu, tego w postaci 49 punktów, to tym ojcem sukcesu jest Rafał Karczmarz, bo wcześniej tych jego punktów tak bardzo brakowało, a tutaj te punkty po prostu cenne dorzucił?
Na to wygląda rzeczywiście, że Karczmarz, no bo bez tych punktów, gdyby ten Karczmarz zrobił te swoje 4 czy 3, no to byśmy mieli w okolicach remisu albo może na korzyść Leszna, także no, odjechał najlepszy mecz w sezonie z całą pewnością. Zresztą jest taki zawodnik trochę nieprzewidywalny. Umie jeździć, ale myślę sobie, że on zawsze był szybki w tym sezonie, tylko że na przykład na tym torze w Gorzowie jest dość wąsko i on nie zawsze wjedzie, a na torze w Lesznie, jak już jest szybki i duży tor, jest gdzie się wypuścić i nie trzeba się gdzieś tam wciskać, no to Karczmarzowi pasowało. No i myślę, że tak, a nazwanie go ojcem sukcesu nie jest przesadą.
Zobacz, jaka ciekawa sytuacja, na tych juniorów trochę się narzeka. Leszczyński, fakt, że Ratajczak jest młody, ma dopiero 16 lat, oni we dwójkę zrobili 10 punktów, a 3 seniorów zrobiło punktów 8, prawda?
Tak, właśnie myślę, że relatywnie słaby wynik Unii Leszno w tym sezonie, to nie tylko najłatwiej jest postawić tezę, no nie mają juniorów i dlatego jest słabo, ale też seniorzy. Emil, najgorsza średnia wyjazdowa od 2007 roku, czy najgorsza średnia w ogóle. Peter też bardzo słabo, Jamon Litsy miał słabszy sezon też, no i Janusz Kołodziej miewał wpadki, ale generalnie okej, tylko dojeli na tym kosmicznym poziomie. Gdyby seniorzy pojechali tak, jak potrafią, i Kołodziej, i Sajfudinow, Pawlicki, to Leszno by się może nawet biło w finale. Oczywiście, że z juniorami jest łatwiej, ale nie można wszystkiego zrzucić na to, no w tym sezonie nie mieliśmy juniorów i dlatego nie wyszło. Zresztą powiedzenie, że nie wyszło, jest trochę krzywdzące, no bo oni jednak awansowali do fazy play-off i dalej biją się o medal, także to nie jest tak, że kompletnie nie wyszło. Po prostu jak spojrzymy na to, jak jeździła Unia Leszno w ostatnich latach, to teraz już nawet z perspektywy tego, że awansowali do play-off, a nie weszli do finału, można mówić, o kurczę, coś tam się dzieje niedobrego. No pewnie się coś dzieje, ale nie ma dramatu moim zdaniem.
A powiedz, jak generalnie atmosfera w Lesznie? Ja słyszałem od kolegi z Gorzowa, który nie był na tym meczu, że tam bodajże nawet w 1/4 ten stadion nie był wypełniony. Czy tam jest w ogóle czuć atmosferę walki o brąz, czy masz wrażenie, że tam jest wszystko jedno, czy ta Unia będzie trzecia, czy czwarta?
Piotr Baron i Piotr Rusiecki zapewniają, bo z nimi gadałem, że bardzo chcą tego brązu. Atmosfera rzeczywiście, to jest też kwestia przesytu. To jest kwestia przesytu, bo jak oni co roku dostawali finał i co roku walka o złoty medal, a teraz mają się bić o brąz. Zimno było, wiesz, zimno, wrzesień, walka o brąz, no i kibicom się nie chciało. Kibic jest rozpieszczony, zwłaszcza, że może sobie włączyć w telewizji, wszystko zobaczy, nie musi tam marznąć, także kibic dzisiaj jest bardziej wygodny niż był 10-20 lat temu, to na pewno, a poza tym przesyt sukcesu też wystąpił i mam wrażenie, że to podobna rzecz do tego, co było w Zielonej Górze, chociaż w Zielonej Górze nie na taką skalę, w latach 9-13 i później, jak co dwa lata Faluba zdobyło Mistrzostwo Polskie, a później w 14-15 to powoli zaczynało siadać, no bo się przyzwyczaili zielonogórscy kibice do sukcesu i tak teraz jest podobnie, jest w Lesznie.
Okej, to jeszcze twoja prognoza na niedzielę. Niepogody oczywiście, tak bardziej wynikowa. Ku jakiemu rezultatowi byś się skłaniał w Gorzowie?
Myślę, że zakręci się koło remisu i Stal Gorzów zdobędzie brązowy medal.
Okej, a finał? Bo wiadomo, że finału w niedzielę nie było. Będzie dopiero w czwartek pierwszy finał, drugi finał w niedzielę. Jakiego rozstrzygnięcia ty się spodziewasz w rywalizacji lubelsko-wrocławskiej?
To jest klasyczny przypadek, że jedna drużyna może, a druga musi. Może Lublin, a musi Wrocław. Musi, w sporcie nie ma czegoś takiego oczywiście jak musi, ale patrząc na to, jak Wrocław pojedynkował się z tym Lesznem przez tyle lat i zawsze przegrywał i zawsze to się kończyło jakimiś łzami nawet, no to i teraz już Leszno wyeliminowali. I teraz mają Lublin, dla którego samo wejście do finału jest wielkim sukcesem. No to gdyby oni nie zdobyli drużynowego Mistrzostwa Polski, to myślę, że we Wrocławiu srebrny medal będzie rozpatrywany jako porażka i to tam nikt nawet nie będzie mydlił oczu. Medal jest medal, bla, 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 bla. No bo jak oni kupili Artioma Łagutę, najszybszego zawodnika teraz na świecie, nie mówię najlepszego, ale najszybszego na pewno, jak mają Wofindena, Janowskiego i ci juniorzy zaczynają coś tam jeździć, jak mają wszystko, mają budżet, atmosferę, Grega Hancocka, który tam pomaga i jak w takich okolicznościach nie zdobędą drużynowego Mistrzostwa Polski, no to będzie naprawdę we Wrocławiu. Nie chcę używać słowa katastrofa, ale bardzo smutno.
To był opinie Michała Korościela. Pierwszy finał w najbliższy czwartek, drugi finał oraz drugi mecz o brąz w niedzielę. Oby były to ciekawe i emocjonujące pojedynki. Tymczasem to już wszystko w dzisiejszym magazynie. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.